młodzieżkę zapraszam tutaj na nabożeństwo, żeby mogły posłuchać Słowa Bożego. I czytamy tam tak. Pierwszy rozdział od 6 wiersza. Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty i jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy. Oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie. Albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępu. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował. Od was to zależy, czy może on okazać wam przychylność, mówi Pan zastępu. Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy w świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam w was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie jest niemiła ofiara z waszej ręki. Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów. I na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia. Bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan zastępów. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. Mówicie też, ach, jakiż to mozu, i złościcie mnie, mówi Pan zastępów. I przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore, i ofiarujecie. Czy mam łaskawie to przyjąć z waszej ręki, mówi Pan? Przeklęty jest osus, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. Bóg oczekuje czci i bojaźni. Czytamy, że mówi, jeśli jestem Panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? A jeżeli jestem Ojcem, to gdzież jest moja cześć? My wiemy, że On jest Ojcem. Modlimy się, Ojcze nasz. I jest Panem. Pan Jezu, On jest i Panem, i Ojcem. I należy Mu się i cześć, i chwała. Czytaliśmy w Słowie, że On jest godniejszy, trwożny i czci niż wszyscy bogowie. Jest godniejszy niż wszyscy bogowie. A więc oczekuje czci i bojaźni. I co więcej, nie tylko, że oczekuje, ale Słowo Boże mówi, że Bóg szuka prawdziwych czcicieli. Pan Jezus objawił to, zdradził to Ewangelii Jana w rozmowie z Samarytanką, kiedy ona mówi tak do Pana Jezusa, 4 rozdział, 1:20. Ojcowie nasi na tej górze oddawali cześć Bogu, a wy coś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem. A ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Zobaczcie, Ojciec szuka prawdziwych czcicieli, którzy by oddawali cześć duchu i prawdzie. Ja sobie to wyobrażam, że Ojciec patrzy na ziemię, patrzy na ludzi, którzy odprawiają różne modły, różne sposoby kultu i mówi tak, to no, nie, to nie są prawdziwi czciciele, to nie są. Patrzy na innych, nie, ale to są ci, którzy czczą mnie naprawdę. Czytamy, że Bóg jest duchem i że prawdziwi czcicieli Mu powinni oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Oczywiście w duchu nie znaczy, że nasze ciało nic, zupełnie nic do tego nie ma. Zobaczymy, że ciało i rzeczy materialne też coś do tego mają. Ale Jest pewien klucz w tym całym fragmencie, który przeczytaliśmy, a mianowicie, że to, czy Bóg okaże nam przychylność, zależy tylko i wyłącznie od nas. Czytamy, otóż teraz w 9. wierszu. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, abyś nad nami zmiłował. Od was to zależy, czy może On okazać wam przychylność, mówi Pan zastępów. Malachiasz 1:9. To jest wiadomość dla ciebie, drogi bracie, droga siostro, dla mnie. Dla każdej osoby w tym pomieszczeniu, w Lubartowie i w Polsce. Tylko od ciebie zależy, czy Bóg okaże ci przychylność. Tylko od nas, jako tego Kościoła, zależy, czy Bóg okaże nam przychylność. Od Lubartowa zależy, czy Bóg okaże przychylność temu miastu. Od Polski zależy, czy Bóg okaże nam przychylność. A więc to nie jest tak, że myślimy, że Bóg komuś tam okazuje przychylność i my nie możemy nic na to poradzić, bo im sobie okazuje, a nam nie, bo coś tam do nas ma. Słowo Boże mówi co innego. Od was zależy, czy Bóg może okazać wam przychylność. To jest najważniejsza rzecz na świecie, przychylność Boga. Czytamy w Piśmie Świętym, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Jest ona ważniejsza, chcę wam powiedzieć, niż przychylność ludzi. Niektórzy ludzie bardzo zabiegają o przychylność ludzi. Oczywiście, że dobrze jest żyć w zgodzie ze wszystkimi, dobrze jest, kiedy wszyscy o nas dobrze mówią, kiedy jesteśmy w przyjaźni, to jest dobra rzecz, to jest pewien komfort. Ale zobaczymy, że kiedy chcemy podobać się Bogu, do pewnego momentu to jest niemożliwe, żebyśmy tak mieli też przychylność wszystkich ludzi, jeśli chcemy mieć przychylność Boga. Nie jest to możliwe. Następuje pewne rozdzielenie. Ale przychylność Boga trwa aż do wieczności. Przychylność ludzi tylko do pewnego momentu może nam zapewnić. I smutne to jest, że ludzie czasami bardziej patrzą na przychylność ludzi niż na przychylność Boga. A od czego zależy ta przychylność Boga? Otóż czytamy tutaj, że ta przychylność zależy od tego, w jaki sposób Bogu oddajemy cześć. Czyli przychylność Boga zależy od sposobu oddawania czci Bogu. I tu jest cały czas Bóg gniewa się, właściwie napomina kapłanów, ale wiemy, że my dzisiaj wszyscy jesteśmy kapłanami Boga żywego w Nowym Testamencie. To nie jest do księży, pastorów czy kapłanów żydowskich, ale do ludzi, którzy narodzili się na nowo, którzy mogą wstawiać się do Boga. Jesteście królewskim kapłaństwem, mówi Nowy Testament. A więc Bóg mówi, że ofiarujecie to, co kulawe, chore, ślepe, że złe rzeczy. Na czym to polega? Czyli rzeczy wybrakowane z naszego życia ofiarujemy Bogu jako cześć. Myślę, że nikt z nas nie lubi w sklepie dostawać rzeczy uszkodzonych, drugiego sortu, przeterminowanych, prawda? Czuje się oszukany przez to, czuje się upodlony. Kiedy dajemy Bogu rzeczy takiego drugiego sortu z naszego życia, bo tak, człowieka można jakoś łatwiej jeszcze można oszukać, ale Bóg widzi nawet cień intencji, która jest gdzieś tam w naszym sercu. Bóg to widzi, cień intencji, naprawdę. Człowiek tego nie zobaczy i od tego zależy naprawdę przychylność Pana dla nas. A więc Bóg nie chce rzeczy, którymi sami gardzimy. Mówi, spróbuj to złożyć swojemu namiestnikowi, którzy nawet byśmy ludziom nie dali, a próbujemy dać je Bogu. Czy pamiętamy, jakie jest najważniejsze przykazanie? Otóż w Starym Testamencie, oczywiście mnóstwo było tam przykazań, ale jest takie najważniejsze przykazanie w 6 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, pierwsze 2 wersety, właściwie niecałe. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana Boga Twego. A więc, abyś był przejęty czcią dla Pana Boga Twego. Powiedziałem, że mamy koniec roku. Uczniowie mogą się nie przejmować więcej szkołą. Może idziemy na urlop, możemy się przestać przejmować pracą. Ale jest jedna rzecz, którą musimy się zawsze przejmować. To jest cześć dla Pana. To jest przykazanie, abyś był przejęty czcią dla Pana Boga Twego. I to widać, kochany. To widać, bo po tym, jak ludzie przychodzą do kościoła, widać, jak się zachowują w kościele, to widać, czy ludzie są, widać z tego miejsca, jak ludzie są przejęci czcią dla Pana. To widać. Widać to oczami, ale również Bóg to widzi. Możemy się nie przejmować różnymi rzeczami. Niestety jest czasami odwrotnie, że wielu z nas przejmuje się wieloma rzeczami. Właśnie pracą, a co będę jadł, a co jak zwiążę, koniec z końcem, a jak to... Powiem Ci inaczej dzisiaj, drogi bracie i siostro, nie przejmuj się tym. Nie przejmuj się tym. Przejmuj się jedną rzeczą. Przejmuj się czcią dla Pana. A Bóg wszystko załatwi. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Naprawdę. Bóg jest prawdziwym Bogiem. A więc mamy się przejmować czcią dla Pana. I powiem tak. Jeśli nie przejmujesz się w życiu, jeśli ja się nie przejmuję w życiu czcią dla Pana, to chybiamy celu, który Bóg ma dla nas. To jest cel, abyśmy przejmowali się czcią dla Pana. Nieważne, czy to było kiedyś, czy było to jest to dzisiaj, może trochę inaczej wyglądała cześć w Starym Testamencie. Inaczej dzisiaj ta cześć wygląda. I tu nie chodzi, w jaki sposób to będziemy robić, ale Bóg chce, byśmy się tym przejmowali. Wiesz, On jest godzien. Ktoś powiedział, że Tymoteusz Gates, kiedy byliśmy na kongresie Kościoła Zielonoświątkowego w Lublinie, było to bardzo dobre nauczanie i mówił, zakończył na koniec, chyba mówił o grzechu, że jest to temat czasami przemilczany, albo może gdzieś tam pomijany. Ale powiem tak, że jeśli mówimy o grzechu, to śmieszne dla mnie jest, że czasami, jeśli komuś mówimy o grzechu, to niektóre osoby się bronią. Mówią, ja przecież nie zgrzeszyłem. To jest ciekawe, że mówią, nie zabiłem, nie zamordowałem, nie ukradłem. Czasami ludzie w ten sposób jakby bronią się. Czyli mówią, że w sposób literalny, czyli dosłowny, nie złamali z któregoś przykazań. Ale kiedy naprawdę patrzymy w Słowo Boże, to wiemy, że ono nie tylko w sposób literalny dotyka naszego życia, ale też w sposób duchowy. I Pan Jezus mówił, że łamanie przykazań odbywa się zupełnie inaczej. Nawet nie w sposób literalny, że można, kiedy nienawidzi się kogoś, to już się zabójcą, mówi Pismo Święte. Kiedy człowiek, nawet ta sama księga mówi, że kiedy człowiek nie daje Bogu tego, co należy mu się, na przykład dziesięcina, to też jest oszustem. Ale ja powiem jeszcze dalej. Słowo grzech to jest, pochodzi od greckiego słowa hamartano, czyli chybić celu. Więc to nie jest tylko złamanie przykazania, jest to chybienie celu. Jeśli celem dla naszego życia jest cześć dla Pana, przejmowanie się tą czcią dla Pana. Powiem Ci tak, drogi bracie i siostry, mówię to do siebie. Jeśli nie przejmuję się czcią dla Pana, to moje życie jest jednym wielkim chybieniem celu i jednym wielkim grzechem. Jeżeli nie przejmujesz się czcią dla Pana, to życie jest jednym wielkim grzechem. Chociaż możesz powiedzieć, zacytować kilka przykazań, powiedzieć literalnie ich nie złamałem. Ale Bóg patrzy na serce. I naprawdę od tego zależy to, czy Bóg okaże nam przychylność. Kościół, zbór jest to zebranie ludzi, którzy oddają część Panu i którzy mają w tym radość w oddawaniu czci Panu. Chcę wam powiedzieć, że to, że tutaj jestem, to, że oddaję cześć Panu, nie jest tak, że muszę to robić. Jestem pastorem albo jestem muzykiem i staję i dlatego po prostu kocham to robić. Po prostu Bóg jest godzien, aby mu oddawać cześć, kiedy czczę go, czuję jego obecność. On zajmuje się zupełnie wszystkimi sprawami mojego życia. To jest dokładnie tak, że... A więc Kościół jest miejscem prawdziwych czcicieli, ludzie, którzy naprawdę zobaczyli, że Bóg jest godzien, aby go czcić. Że to jest To jest jedyna dobra rzecz, aby czcić Boga. I nie jest to dla nich mozu, że o, już 10 minut śpiewamy. O, będę się modlił, o, teraz. To jest naprawdę coś wspaniałego, kiedy można oddawać cześć Bogu. I Kościół nie tylko sam oddaje chwałę Bogu, a wierzę, że Kościół ma za zadanie uczyć prawdziwego czczenia Pana, ludzi, którzy są na zewnątrz. I patrząc nawet na nasz Kościół, na nasz zbór w Lobartowie, ja wierzę, że nasze posłannictwo, to z czym Bóg nas posłał, to nie jest tylko przeprowadzić nabożeństwo, no przyjdzie na przykład, raz przyjdzie 20 osób, o to już tak, może mniej, o przyszło 50 osób, albo że zostanie chrzczone tam dwie, może pięć osób. Nie, nie, to coś więcej. To jest uczenie oddawania czci, prawdziwej czci Bogu tego miasta, tego regionu, gdzie przez wiele lat ta cześć nie była prawidłowo oddawana. Wiemy o tym historycznie, że nie jest dokładnie tak. Chciałbym wam, kochani, coś powiedzieć, że cześć oddawana Bogu i sposób oddawania czci Bogu jest bardzo ważny. Posłuchajmy. Drugiej Księdze Królewskiej, 17 rozdział od wiersza 24 do 27. Tam jest, to jest tylko przykład, kiedy Izrael został prowadzony i król asyryjski chciał zasiedlić Samarię. Druga Królewska, 17 rozdział od wiersza 24. Tam jest ciekawy fragment. Posłuchajcie tego. Król asyryjski zaś sprowadził z Babilonu, z Kuty, z Awy, z Hamatu i z Sefarwaim ludzi i osiedlił ich w zamiach synów izraelskich w miastach samaryjskich i objęli oni w posiadanie Samarię i zamieszkali w jej miastach. Gdy na początku ich zamieszkania tamże nie oddawali czci Panu, posłuchajcie, nasłał Pan na nich lwy, które ich rozszarpywały. Wtedy doniesiono królowi asyryjskiemu tak. Ludy, które zagarnąłeś, osiedliłeś w miastach samaryjskich, nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. To też nasłał on na nich lwy, które pozbawiają je życia, gdyż one nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Wobec tego król asyryjski wysłał taki rozkaz. Wybrawcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziliście. Niech uda się i zamieszka tam i nauczy je sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Udał się tam więc jeden z kapłanów, których uprowadzono z Samarii, zamieszkał w Betel i on nauczył je, jak mają oddawać cześć Panu. To może tyle. Nie będziemy tam, jeżeli chcecie, przeczytajcie w domu kontekst tego wszystkiego. Ale kontekst jest taki, że kiedyś myślano, że dany obszar ziemi ma jakiegoś przydzielonego Boga. Ten obszar Izraela, myślano, że tam jest Pan, to jest Bóg tej ziemi. I rzeczywiście było, że tak, że ludzie, którzy tam mieszkali, nie znali sposobu oddawania czci Bogu żywemu. I lwy w tych opuszczonych miastach rozszarpywały ludzi. Wobec tego posłano kapłana, który nauczył ten lud oddawania czci Panu. No potem zobaczymy, że oni też mieli swoje domieszki. Ale drodzy, my wiemy, że Pan, stworzyciel nieba i ziemi, jest Panem całej ziemi. Nie jest Panem tylko Lubartowa czy Panem Polski, jest twórcą nieba i ziemi. I aby mieć Jego przychylność, aby nie rozszarpywały nas, powiem lwy, ale żadne tutaj, mamy oddawać cześć Panu. Jesteśmy kapłanami Boga żywego. Powinniśmy to miasto nauczyć, jak cześć po prostu Boga, Bogu żywemu powinna być oddawana. I prawdziwa cześć, kochani. Czym jest prawdziwa cześć? Dotyczy ona całego naszego życia. Bo to jest zarówno kult, tak powiemy kult, jest to zarówno uwielbienie, które składamy na nabożeństwie, czyli śpiewanie Bogu pieśni, jak wielkim ty. Nasze modlitwy, nasza chwała, czy w duchu, czy naszymi modlitwami, to jest cześć, którą oddajemy Bogu. To, że ubieramy się w najlepsze ubranie, kiedy przychodzimy, to jest oddawanie czci Panu. Kiedy zbieramy ofiary, to jest oddawanie czci Panu, czyli te wszystkie rzeczy. Ale, drodzy, chcę powiedzieć, że to jest również całe nasze życie. To nie jest tylko śpiewanie, tylko to jest całe nasze życie. Nie będę tego otwierał, ale Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 15:8, cytował Izajasza: lud ten czci mnie tylko wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie. Mamy Boga czcić wargami, ale nie tylko. Serce musi być również przy Bogu, drodzy bracia i siostry. A więc oddawanie czci Panu jest całym naszym życiem. Cóż, na przykład czytaliśmy tam, że przyjdźcie, złóżcie ofiary, wejdźcie w przedsionki z ofiarami, mówi Psalm 96, a przy powieściach Salomona możemy na przykład przeczytać. Ja w ogóle zachęcam, jeżeli przejmujemy się czcią dla Pana, zobaczcie w domu, co Pismo Święte mówi na temat prawdziwego oddawania Bogu czci. Jeśli się tym przejmujemy, powinniśmy zobaczyć. I na przykład przy powieści 3:9 czytamy: czci Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. To jest oddawanie czci Panu materialnymi rzeczami. Z pierwocin, tym co jest pierwsze. 10 wiersz, obietnica: i będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w morze. To jest obietnica Boża. Kiedy oddajemy Bożku cześć, Bóg nam błogosławi. Mówiliśmy również o tym w środę, ale przypomnę, że również litowanie się nad ludźmi ubogimi jest okazywaniem czci Panu. W powieści 14:31: kto gnębi nędzarza, lży jego stwórcę, lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym. A więc to są, wszystko jest powiązane. A więc, drodzy, Bóg oczekuje od nas czci i życia w bojaźni. Jak wspomnieliśmy, Bóg nie chce rzeczy jakichś wybrykowanych, resztek. Zawsze oczekuje tego, co najlepsze. Jak byśmy mogli określić w ogóle oddawanie, czy oddawanie czci Bogu i chwały? Tych najlepszych rzeczy. Mi się to kojarzy z dzieckiem, czy że jeśli jest coś najlepszego, dziecko zawsze chce mieć dla siebie. I patrzę na swoje życie, że tak coś jest w człowieku. Coś ma takiego fajnego, chciałby to mieć. A Bóg mówi: o, to jest, udało ci się najlepsze. Dasz to mnie? Czasami w nas to ja mówię: nie, nie, to będzie moje. Zobaczcie, Abrahamowi, chociaż był bogaty, przydarzyło się po wielu latach coś, co miał najlepszego, co mu się przydarzyło. Co to było? To był jego syn Izaak, który mu się urodził. Co Bóg powiedział? Oddaj mi go, złóż mi go w ofierze. Wiemy oczywiście, że złożył go w ofierze, Bóg wcale nie chciał go potem zabić, ale Abraham dokonał tego aktu. Co było z Anną, matką proroka Samuela? Urodził się znowu chłopiec, na którego długo czekała. Bóg znowu mówi: oddaj mi, odstąpię jego Panu. I tak jest w naszym życiu. Cokolwiek ci się urodzi, tak powiem, urodzi ci się w sposób materialny czy niematerialny tego najlepszego, Bóg oczekuje: dasz mi to. Dasz mi to najpierw. Gdy to zrozumiemy, przestaniemy wówczas jakby walczyć ze sobą, że to jest ta Boża zasada. Nie, że najpierw ja i zostało mi teraz, no dobrze, Panie, masz tego resztę. To może dotyczyć zarówno rzeczy materialnych, ale nie tylko materialnych. Ja wierzę, że to również dotyczy, a może przede wszystkim, naszych sił i naszego czasu. Ja wierzę, że czas, nasze siły, które Bogu ofiarujemy, powinny być te najlepsze siły, najlepszy czas. Ja nie wiem, kiedy na przykład wy się modlicie, czy oddajecie Bogu chwałę, kiedy to jest najlepszy czas, czy to jest 5 rano, a może to jest 9 rano, może 2 po południu. A to jest, wierzę, powinien być najlepszy czas, kiedy człowiek jest trzeźwy, kiedy może zrozumieć Boże Słowo, bo kiedy właściwie już zużyjemy ten cały dzień na wszystko, co tylko żeśmy mogli zrobić, i potem na koniec: no dobra, teraz Panie, no, to już nie jest najlepszy czas. Także ja wierzę, że Bóg oczekuje od nas najlepszych rzeczy, aby mu służyć. I tak pomyślałem, że można by gadać o Bogu ochłapy naszych rzeczy materialnych, czasu, sił. Nie będę już mówił, tutaj akurat my przyszliśmy punktualnie, nie będę mówił na temat punktualności czy przychodzenia, ale zawsze mi się to kojarzy. Jeśli się spóźniamy na nabożeństwo, spróbujmy tak przychodzić do pracy. Zobaczymy, ile byśmy popracowali w takiej pracy, gdybyśmy systematycznie albo nie przychodzili po prostu do pracy. Zobaczylibyśmy, ile byśmy popracowali. Ktoś powie, a to tylko oddawanie czci Panu. Jakie to smutne. Pomyślałem jeszcze nad czymś takim, że kiedy po prostu mamy zgromadzenie i powiemy, zgromadzamy się głównie, by oddać cześć Panu. Dla mnie to jest radość, że jeśli głównym elementem jest oddawanie czci Panu. Wiecie dlaczego? Bo Bóg wtedy przychodzi. On naprawdę coś czyni. On dotyka mojego serca. Ja lubię mu oddawać cześć. On jest godny tej chwały. Ja to wiem, ja to czuję. On wtedy przychodzi naprawdę, dotyka nas. Ale smutne jest, że no widzimy to zresztą po naszej społeczności, kiedy się przenosiliśmy tam gdzieś z centrum miasta tutaj, że już część ludzi przestała przychodzić, bo jest dalej, już jest mozuł. Jeśli nie ma jakichś tam darów, no to już też nie jest tak. Co będzie? A może przyjedzie ktoś? Nie, może jakieś dary będą. Będziemy cześć Panu oddawać. To za mało. Jakie to smutne. Ale Bóg szuka prawdziwych czcicieli. Ja wierzę, że wy jesteście tutaj, bo jesteście prawdziwymi czcicielami. Ja wierzę, że to, czego musimy nauczyć to miasto, to jest oddawanie czci Panu. To, czego rodzice powinni nauczyć swoje dzieci, to jest oddawanie czci Panu tak naprawdę. Wiem, że wykształcenie jest ważne. Prawda, dzieci? Najważniejszą rzeczą, jaką powinniśmy zapewnić dzieciom, nie jest wykształcenie, chociaż oczywiście to jest bardzo ważne, jest nauczenie oddawania czci Panu, bo od tego zależy przychylność Boga w życiu. Sięga to aż do śmierci i do wieczności. Nauczenie oddawania czci Panu. A więc, kochani, jeszcze mam takie pytanie, czy dajmy przykład jako czciciele Pana, czy ktoś w domu przyłapuje cię, tak powiem, na oddawaniu Bogu czci? Że na przykład modlisz się, że śpiewasz kiedy, że grasz sobie tam, czy, no nie każdy umie grać, ale tak jak umiesz. To jest cudowne, kiedy twoja żona, twój bliski, ojciec, matka, dziecko może cię przyłapać na tym. Tak jak czytamy kiedyś Daniela, przyłapali satrapowie, kiedy otwierał okno i modlił się nie do człowieka, nie do króla, nie dawał mu czci, tylko do Boga żywego. To jest dobrze, kiedy ciebie przyłapą nawet w pracy, że się modlisz, że czytasz Biblię, że oddajesz cześć Panu. Halleluja! To jest, a więc to tylko nie tutaj. To jest całe nasze życie. Drodzy, a więc tak. On jest godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie. A więc lubię czcić Pana, bo wiem, kim On jest i co dla mnie uczynił. A więc, aby Bóg okazał nam przychylność, po pierwsze, ta cześć powinna być prawidłowa. Nie może być jakaś wybrakowana. Po pierwsze, to, co najlepsze. Czy to, że chodzi o rzeczy materialne, czy nasze siły, czy wszystko. Ale jeszcze inna rzecz, to jest ta, że cześć może być kierowana pod niewłaściwy adres. I mówi o tym Słowo Boże. I pozwólcie, że na koniec przeczytamy dwa fragmenty z Księgi Jeremiasza. I to najbardziej dotyczy niestety naszego kraju. Naszego kraju, naszych bliskich. 10 rozdział Księgi Jeremiasza, potem Rzymian przeczytamy. 10 rozdział Jeremiasza, od początku do 11 wersetu. Słuchajcie słowa tego, które Pan mówi do was, domu Izraela. Tak mówi Pan. Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów. Nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają. Gdyż bóstwa ludów są marnością, są dziełem rąk rzemieślnika, pracującego dłutem w drzewie ściętym w lesie. które przyozdabiają srebrem i złotem, umocniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało. Są jak straszak na polu ogórkowym. Nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić. Lecz nie mogą też nic dobrego uczynić. Tobie nikt nie dorówna, Panie. Jesteś wielki i wielkie jest w mocy Twoje imię. Któż by się nie bał Ciebie, Królu Narodów? Tak, Tobie się to należy, gdyż wśród wszystkich mędrców narodów i wśród wszystkich ich królów nie ma takiego jak Ty. Wszyscy do jednego są głupi i nierozumni. Niedorzecznością jest cześć oddawana drewnu. Srebro cienko sklepane, sprowadzone z Tarszyszu, a złoto z Ofiru. To dzieło rąk rzemieślnika i rąk złotnika. Ich szata jest błękitnej czerwonej purpury. Wszystko to jest robota znawców. Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Od Jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść Jego groźby. Tak mówcie o nich. Bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, zginą z ziemi i spod tego nieba. Cześć kierowana do posągów, do drewna, do sukienek, do tego wszystkiego mówi Słowo Boże, jest niedorzecznością. Bóg jest o to zazdrosny, nie życzy sobie, nie ma w tym upodobania, nigdy nie miał upodobania. Mówi o tym oczywiście drugie przykazanie, do którego odsyłam, w którym możemy... Bóg gniewa się z powodu tych wszystkich czcicieli bałwanów. Zachęcam również do tego, by sobie znaleźć te wszystkie fragmenty przez konkordancję, czy poczytać psalmy. Moglibyśmy czytać właściwie do jeszcze przez 2 godziny te wszystkie fragmenty. A więc jest to dzieła rąk rzemieślnika, robota znawców. Mamy tego pełno w naszym kraju, mamy tego pełno na Ukrainie, na Białorusi, tych wszystkich rzeczy. To są zwyczaje narodów. Ja wierzę, że narody próbują oddawać chwałę Bogu, ale to jest niewłaściwy adres. Czasami tak jak adresujemy jakiś list i chcemy gdzieś wysłać, myślimy, że dojdzie do dobrego, do tego adresata, tylko zły adres. Cześć, która jest kierowana do wizerunku, do drewna, do kamienia, trafia pod zły adres. Nie trafia do Boga, tylko trafia do demonów, mówi Słowo Boże. I kochani, to Bóg mówi, że jest to niedorzeczność. I również list do Rzymian, zobaczmy na koniec. 1 rozdział, od wiersza 22 do 27. strona 1209. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. Nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości w sercu nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup samotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapołali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, dopełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Ktoś powie, tamto był Stary Testament, a to jest Nowy Testament, to jest Nowe Przymierze i Bóg mówi bardzo wyraźnie, że o ludziach, którzy zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka i zamienili Boga prawdziwego i oddawali cześć, dawali stworzeniu zamiast Stwórcy. Więc znowu cześć, która jest kierowana pod niewłaściwy adres. I wiemy już tutaj o obrazach, ale powiem też o człowieku. Cześć, która jest oddawana Bogu, nie może trafiać do człowieka. I to również, no bo mamy w Polsce problem z tym, to bardzo poważny problem. Wybaczcie, że podam swój przykład, no powiem, użyję pewnej ilustracji. Załóżmy, że za ileś tam lat w Lubartowie coś tam robimy i ktoś stwierdził, no, że ten kościół dobrze działał. Był taki pastor Mariusz Rosiło, tam głosił Ewangelię. Może tam biednym ludziom trochę pomógł. Modlił się o kilku ludzi, stali uzdrowieni. No to teraz zrobimy obraz jego, to będziemy, powiesimy, może rozumiecie, będzie patronem Lubartowa. Wiecie, co bym zrobił? Rozdarłbym szaty. Gdybym, całe szczęście czegoś takiego, rozdarłbym szaty, tak jak apostoł Paweł. Czytajcie w Dziejach Apostolskich, kiedy w pewnym momencie w Listrze został uzdrowiony człowiek chromy. I zaraz kapłan z ludźmi chcieli złożyć ofiarę Pawłowi. Co będzie Paweł? Rozdarł swoje szaty. Ludzie, jesteśmy tylko tacy jak wy. Są w Polsce różni dobrzy ludzie, ale jest cały czas, wiemy, że cały czas jest kult, cały czas mówi się, jest był dobry człowiek w Polsce, papież Jan Paweł II, Ojciec Święty, za jego pośrednictwem są uzdrowienia, już są obrazy i tak dalej. Ja wierzę, że był dobrym człowiekiem, ale cześć oddawana człowiekowi jest rzeczą niewłaściwą. Choćby był najlepszy, czy to będzie papież, pastor, lekarz, czy ktokolwiek. Jest to rzecz niewłaściwa, rzecz, która nie powoduje przychylności u Boga. A więc, kochani, za chwilę będziemy się już modlić, zakończymy i zbiorę te myśli. Bóg szuka prawdziwych chrzcicieli, którzy by mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Bóg szuka. Co to znaczy? Że Bóg jest w ruchu. Jeżeli ktoś szuka, to nie jest tak, że szukam. Czyli jeżeli ktoś szuka, to chodzisz i szukasz, tak? Że gdzie to jest? Tak samo Bóg jest w ruchu, szuka. I wiem, że na Bogu nie robią wrażenia duże zgromadzenia, że tam jest 100 osób, a 100 osób to jeszcze nic, bo przecież są zgromadzenia po 1000 osób, które przed obrazami się gromadzą, gdzieś tam przed posągami. Na Bogu to nie robi wrażenia. Bóg szuka prawdziwych czcicieli, to jest jedna rzecz. Więc Bóg szuka. Z drugiej strony czytamy, od was to zależy, czy może on okazać wam przychylność. A to mówię od ciebie. Czy chcesz, aby Bóg okazał ci przychylność? Ja chcę. Halleluja. I pytanie następne. Czy przejmujesz się czcią dla Pana? Jeżeli nie przejmujesz się, powtórzę to z całą świadomością. Grzeszysz. Twoje życie jest jednym wielkim chybieniem celu dla ciebie. Jeżeli chcesz, nie musisz, nie zmuszę cię do ciebie. Nie zmusimy ludzi z Lubartowa, tych, którzy przychodzili czy przyjdą, aby jeżeli chcesz, możesz być, Panie, wybacz mi, że nie przejmowałem się czcią. Chcę się tym przejąć. Nie będę się przejmował pracą, szkołą, czy innym. Tym się naprawdę chcę przejmować. To wstańmy, jeśli chcemy, i módlmy się.